Zapraszam Państwa na audycję Czytać, aby być mądrym. Tę audycję poprowadzi Instytut Edukacji Narodowej z Lublina.
Witamy z Lublina wszystkich słuchaczy audycji Czytać, aby być mądrym. Naszym gościem jest dziś profesor Paweł Skrzydlewski, wieloletni wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i autor książki Polityka w cywilizacji łacińskiej. Okazją do naszego spotkania jest 152. rocznica urodzin Feliksa Konecznego, którą obchodziliśmy 1 listopada. Panie profesorze, dlaczego warto przypominać nauczanie tego znakomitego historyka?
Szczęść Boże Państwu. W historii Polski mieliśmy z całą pewnością wielu uczonych, którzy łączyli dociekania naukowe z publicystyką, z głęboką myślą filozoficzną, z refleksją socjologiczną. Ale wśród tych wszystkich dociekań na szczególną naszą uwagę zasługuje postać, dzieło Feliksa Konecznego, który przez ponad 60 lat śledził dzieje kultury Polski, także dzieje Europy i na bazie doświadczenia historycznego wypracował pewne rozumienie tożsamości kultury polskiej, także tożsamości cywilizacji Zachodu i wypracował to w sposób bardzo gruntowny i zarazem jasny, przejrzysty, pokazujący pewne zasady, uniwersalne zasady i to wydaje się być głównym motywem ciągłego powrotu wszystkich nas do dzieł Konecznego, do jego twórczości, do jego myśli, która wydaje się być na skalę światową czymś unikalnym.
Może przytoczymy jakiś cytat?
Ja wielokrotnie przytaczam jego myśl. Zresztą ta myśl została wiele razy powtórzona, zinterpretowana w mojej pracy Polityka w cywilizacji łacińskiej. Myśl ta mówi, że bezsilne jest zło w życiu zbiorowym, dopóki nie urządzi z siebie imitacji dobra, ażeby móc wyłudzić współpracę obywateli pragnących dobra. Dlatego w życiu zbiorowym głupota, a choćby tylko naiwność, jest gorsza od samego zła. Nie byłoby bowiem zła w życiu publicznym, gdyby nie znajdowało oparcia między dobrymi, gdyby nie było przyjmowane w najlepszej myśli. Nigdy źli niczego nie utworzą bez pomocy dobrych. Więc odkąd dobrzy wycofają się z przedsionków zła, zło musi upaść. To jest właśnie myśl Konecznego, która doskonale pokazuje mechanizm wyłudzania przez różnego rodzaju fałszywe ideologie, stanowiska moralne, światopoglądowe, współpracy ludzi do rzeczy złych. Zawsze te stanowiska ubierają się w pewną maskę dobra, naśladując dobro po to, żeby ostatecznie czynić zło.
Dlaczego swą książkę poświęcił Pan zagadnieniu polityki w cywilizacji łacińskiej?
Polityka jest coś koniecznego dla każdego normalnego człowieka. Dzisiaj słyszymy hasła, które mówią, aby unikać polityki. To jest niemożliwe. Każdy normalny człowiek wie, że polityka jest roztropną realizacją dobra wspólnego i nie ma ucieczki od polityki. Rzecz w tym, aby dobrze ją rozumieć. Otóż okazuje się, że można politykę doskonale zrozumieć, kiedy pokaże się jej cywilizacyjne fundamenty.
A w jakiej cywilizacji my jesteśmy zakorzenieni?
Nasza polityka, mówię tutaj o narodzie polskim, o Zachodzie, ma swoje fundamenty właśnie w cywilizacji łacińskiej. I zwróciłem uwagę w swej pracy Polityka w cywilizacji łacińskiej na to, że trzeba koniecznie pewne elementy tej polityki wyakcentować, ażeby nie dać tworzyć łudy polityki, polityki fałszywej. Tym takim pierwszym elementem ważnym dla polityki jest odpowiedź na pytanie, kim jest człowiek, podmiot polityki. To jest sprawa fundamentalna. Dzisiaj wiemy o tym, że wiele systemów politycznych tak naprawdę zakłada koncepcję człowieka jako niewolnika. To jest rzecz straszna w swych skutkach i w realnym tutaj oddziaływaniu na człowieka. Otóż pierwsza część mojej książki Polityka w cywilizacji łacińskiej poświęcona jest właśnie zagadnieniu człowieka, należytego rozpoznania człowieka i unikania tego, aby widzieć w człowieku istotę zniewoloną, czyli taką istotę, która właściwie pełni rolę w życiu społecznym pewnego instrumentu. Nie godzi się, żeby człowiek był instrumentem. Dzisiejszy świat, mówię tutaj o świecie zachodnim, bardzo często skażony jest wizją człowieka jako istoty samowystarczalnej, żyjącej dla siebie. I to wszystko rozwala rodzinę. w ostateczności zniewala człowieka. W związku z tym jest ciągle ogromna potrzeba przypominania każdemu tych podstaw polityki. Koneczny doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że bez ugruntowania w szkole, w wychowaniu, w mediach personalistycznej wizji człowieka, czyli takiej, która akcentuje ludzką godność i suwerenność, nie ma żadnej prawdziwej, autentycznej polityki. To jest wielka zasługa Konecznego, która była przez niego eksponowana w szeregu prac. Polecam tutaj serdecznie wszystkim także pracę Obronić cywilizację łacińską. Ona też doskonale pokazuje te personalistyczne fundamenty polityki Zachodu. Trzeba Konecznego nieustannie czytać i trzeba do niego powracać. Dlaczego? Dlatego, że nikt z nas nie rodzi się z wiedzą, zrozumieniem. To rozumienie musimy nieustannie zdobywać i to rozumienie musimy nieustannie pielęgnować i doskonalić. Prace Konecznego są tutaj wspaniałym nie tylko źródłem informacji, ale są wspaniałym przykładem tego, jak można formować rozumienie człowieka, rozumienie polityki.
Feliks Koneczny był nie tylko znakomitym historykiem, ale i gorącym patriotą. Jego spojrzenie na polskie dzieje jest wyjątkowe, ale czy jest nadal interesujące dla dzisiejszego czytelnika? Czy dzisiejszy czytelnik może być zainteresowany tym sposobem podawania historii?
Z całą pewnością tak. Prace Konecznego wychodzą od faktów, ale zmierzają do ujęcia rozumiejącego, takiego, które pokazuje pewne uniwersalne elementy. Zdaniem Konecznego tym takim zasadniczym rozumieniem dziejów jest to rozumienie, które pokazuje przeszłość w perspektywie cywilizacyjnej, w perspektywie zasadniczych pewnych reguł, praw. To jest ogromnie cenna rzecz dzisiaj dla młodych ludzi. Dlaczego? Dlatego, że dzięki temu jest szansa wykorzystania historii jako środka, który budzi w człowieku mądrość. To jest szczególnie ważna rzecz dla ludzi młodych.
No właśnie, a co z młodymi? Jaką książkę Konecznego możemy im polecić?
Polecam serdecznie wszystkim czytelnikom pracę Konecznego, Dzieje Polski opowiedziane dla młodzieży. Jest to pewne kompendium naszej przeszłości, bardzo zgrabnie opowiedziane, żywo, akcentujące i sprawy moralne, i państwowe, i rolę religii, i pewnych błędów, które w naszej przeszłości miały miejsce. To jest coś nieocenionego. Nikt tak naprawdę nie wykazał chrześcijańskiego, katolickiego charakteru naszej kultury, tak jak to właśnie uczynił Koneczny. To szczególnie ważne jest dzisiaj, kiedy pojawia się w kulturze szereg tendencji ateizujących edukację, ateizujących szkoły, zwyczajnym wprowadzaniem człowieka w błąd. Także polecam z całego serca wszystkim Dzieje Polski opowiedziane dla młodzieży. To jest praca wspaniale pokazująca specyfikę naszej kultury. Rzecz w tym, żeby chcieć z tego korzystać.
Bardzo dziękujemy za rozmowę. Mamy nadzieję, że zachęciliśmy Państwa do bliższego kontaktu z nauczaniem, z refleksją, z książkami Feliksa Konecznego. Dziękujemy panu profesorowi za udział w naszej audycji, w której rozmawialiśmy o książkach wybitnego polskiego historyka Feliksa Konecznego. W dalszej części audycji na państwa prośby przedstawimy kilka najnowszych pozycji z dziedziny książek o zdrowiu. Pytają państwo w rozmowach telefonicznych o książki poświęcone medycynie świętej Hildegardy. Jednym z najbardziej kompetentnych znawców jest dr Wigard Strzelow, autor książek Żywność, która leczy, terapia żywieniowa świętej Hildegardy z Bingen oraz Święta Hildegarda z Bingen, leczenie chorób duszy. Pierwsza z nich to propozycja terapii przez odżywianie, wykorzystującej substancje lecznicze zawarte w dostępnych na co dzień produktach spożywczych. Druga książka opisuje wskazówki świętej z Bingen dotyczącej terapii duszy i ciała przy tak powszechnych dolegliwościach jak depresja, lęki, bezsenność i stres. Recepty na zdrowe życie zamieszczone w książkach Żywność, która leczy, terapia żywieniowa świętej Hildegardy z Bingen oraz Święta Hildegarda z Bingen, leczenie chorób duszy są dostępne, niedrogie, a przede wszystkim skuteczne. Nowością wśród książek o zdrowiu jest pozycja Walcz z rakiem – naturalne metody leczenia i przeciwdziałania nowotworom. Dr Andrei Flemer. Autorka pokazuje, w jaki sposób przez odpowiednią dietę, aktywność fizyczną oraz naturalne kuracje wspomóc organizm w obronie przed współczesnymi chorobami cywilizacyjnymi. Książka Walcz z rakiem zawiera opis zarówno produktów leczniczych, takich jak zioła, grzyby, przyprawy, jak i takich, których należy się wystrzegać w codziennej diecie. Ukazuje także metody współczesnych terapii wspomagających leczenie raka. Zamień chemię na jedzenie oraz zamień chemię na jedzenie nowe przepisy Julity Bator to efekt żmudnego śledztwa autorki, która przez wiele miesięcy śledziła uważnie etykiety produktów żywnościowych, badała ich skład i starała się dociec, które ze stosowanych substancji mają negatywny wpływ na nasze organizmy. Autorce, która większość dzieciństwa swych pociech spędziła u różnych lekarzy, udało się wypracować sposoby zdrowego żywienia, dzięki czemu jej rodzina przestała chorować. Jakie to sposoby mogą Państwo przeczytać w książce Zamień chemię na jedzenie, nowe przepisy. Na koniec kilka słów o książce Zbigniewa Nowaka pod tytułem Klasztorna spiżarnia zdrowia. Autor przygotował ją w oparciu o starą mądrość, że domowa spiżarnia powinna być nie tylko miejscem gromadzenia przetworów i wszelkich zapasów na zimę, ale swego rodzaju apteką, z której można czerpać naturalne witaminy. Przepisy autor zgromadził odwiedzając klasztory, korzystając z pomocy i rad sióstr prowadzących na co dzień zdrową i smaczną kuchnię. Klasztorna spiżarnia zdrowia to pierwsza tego typu książka, w której przepisy są dodatkowo opatrzone przez autora komentarzem na temat ich walorów odżywczo-leczniczych. W ostatniej części naszej audycji zachęcamy do wysłuchania rozmowy z panią redaktor Anetą Piątkowską z wydawnictwa Instytutu Edukacji Narodowej, która podpowie, jakie wartościowe pozycje dla najmłodszych możemy znaleźć na księgarskich półkach. Pani redaktor, czym powinniśmy się kierować, szukając książeczek dla dzieci?
Nieco odmiennymi kryteriami będziemy się kierować, kupując książeczkę dla dzieci 2-3-letnich, a innymi dla dzieci 6-8-letnich. Niemniej jednak pierwszą rzeczą, na jaką zwykle zwracamy uwagę, jest szata graficzna. Czy książeczka jest pięknie wydana, czy okładka, ilustracje w niej zawarte są barwne i takie, które przyciągną dziecięcą uwagę. Poza tym, jakim językiem jest napisana? Czy jest to wspaniały polski język? Czy ten język będzie zrozumiały i dostosowany do dziecka w danym wieku? Ponadto, a może nawet przede wszystkim, czy prezentowane treści wzbogacą jego wyobraźnię? Czy je czegoś się nauczą? Czy są nośnikiem mądrości, nauczą je czegoś pod względem moralnym, religijnym, historycznym.
Wśród książek historycznych, jakie wskazałaby Pani najciekawsze pozycje dla dzieci?
Wśród najciekawszych i przepięknie wydanych książeczek historycznych dla dzieci wskazałabym z całą pewnością najnowszą pozycję z serii Kocham Polskę Joanny i Jarosława Szarków pod tytułem Nasza wspaniała ojczyzna. Jest to bardzo ciekawie pomyślany przewodnik po Polsce, który ukazuje piękno i różnorodność naszej ziemi przez pryzmat zabytków, wielkich postaci, historycznych wydarzeń związanych z danym miejscem. Dzięki tej książce dzieci nie tylko mogą poznać polską historię i geografię, ale również, a może nawet przede wszystkim, poczuć dumę, że są obywatelami tak wspaniałego kraju. Nasza wspaniała ojczyzna to także doskonały pomysł, by wprowadzić w nasze dzieje dzieci przebywające na emigracji, nie mające na co dzień kontaktu z polską kulturą.
Czy możemy zaproponować jakąś ciekawą historyczną powieść?
Przeglądając z kolei półkę z powieściami, warto sięgnąć po niezwykle ciekawe przedstawienie naszej historii przez Łukasza Wierzbickiego, autora znanej książki Dziadek i Niedźwiadek. Jego druga książka, Wyprawa niesłychana Benedykta i Jana, opowiada o pokojowej misji, jaką pod koniec XIII wieku podjęło dwóch franciszkańskich mnichów. Polak i Włoch wyruszyli z listem od papieża Innocentego IV do cesarza potężnego Imperium Mongołów. Papiescy posłowie mieli zbadać nieznane ziemie i dowiedzieć się jak najwięcej o życiu Mongołów, którzy pustoszyli wówczas kraje Europy. Zadanie było niezwykle trudne i bardzo niebezpieczne. Posłowie nie wiedzieli dokąd jadą, nie mieli GPS-u, kompasu ani nawet zwykłej mapy. Wyprawa trwała 2 lata i 7 miesięcy i obfitowała w wiele przygód. Podróżnicy spisali je w grubych księgach, które później czytano i przepisywano w całej Europie. A dzisiaj dzieci mogą poznać historię tej niezwykłej podróży dzięki przepięknie napisanej i zilustrowanej książce Wyprawa niesłychana Benedykta i Jana.
A co dla najmłodszych, którzy tak chętnie udają się do krainy baśni?
Najmłodszych czytelników z pewnością zafascynuje cykl Księgi Roztoczańskich Krasnali Lusi Ogińskiej. W tych przepięknie wydanych książeczkach znalazły się wierszowane historie o świecie skrzatów zamieszkujących polskie ziemie. Przed panią Ogińską ich tajemnice odkrywały wspaniałe pisarki Maria Konopnicka i Zofia Kossak. Teraz kolejne pokolenia krasnali przeżywają swe przygody w pięknej scenerii dzikiej przyrody. Autorka nie tylko zabawia najmłodszych śmiesznymi przygodami słomki, łezki, bulwy i cicho kichka, ale również podejmuje wątki historyczne, jak na przykład wojenne losy dzieci Zamojszczyzny czy dzieje majora Hubala. Dzięki temu właśnie książeczki z cyklu Księgi Roztoczańskich Krasnali wśród zabawy przekazują ważne prawdy o dobru i złu, miłości do ziemi i poszanowania przyrody.
Przywołała pani najwybitniejszą polską pisarkę katolicką, Zofię Kossak. Nie wszyscy jednak wiedzą, że pisała ona również książki dla dzieci.
Tak, pisarstwo pani Zofii Kossak kojarzy nam się głównie z książkami dla dorosłych. Jest ona jednak autorką dwóch wspaniałych pozycji dla najmłodszych czytelników, które napisała z myślą o swoich synkach. Pierwsza z nich, Kłopoty Kacperka Góreckiego Skrzata, opowiada o przygodach gromady psotnych skrzatów zamieszkujących stary śląski dwór. By go obronić przed złymi chochlikami, tytułowy bohater musi jednak stoczyć walkę o maru, symbol pokoju i domowego szczęścia, który podstępnie wykradł mu diablik Sato. Rozprawa z Sato jest symbolem odwiecznej walki między dobrem a złem i zgodnie z konwencją baśni kończy się zwycięstwem dobra. W idei baśni Kłopoty Kacperka Góreckiego Skrzata zostało wyrażone przekonanie, które pisarka tak wytrwale głosiła we wszystkich utworach. Zwyciężyć musi dobro i sprawiedliwość.
O czym opowiada druga książka?
Druga z kolei książeczka pod tytułem Topsy i Lupus to pasjonująca opowieść o zaprzyjaźnionych psach, które zostają uwikłane w niebezpieczną przygodę. Topsy, mały buldog poddany intensywnej tresurze, uczy się porozumiewać z ludźmi. Ta niezwykła umiejętność sprawia, że zostaje porwany do cyrku. Ciężki los uczonego psa, bez skrupułów wyzyskiwanego w cyrku i dręczonego, jest literackim apelem pisarki, ogromnie wrażliwej na zjawiska świata zwierzęcego, o właściwy stosunek ludzi do zwierząt. Na szczęście na pomoc uwięzionemu topsemu wyruszają przyjaciele, którzy po wielu zabawnych perypetiach uwalniają go z opresji.
Dlaczego nie pamiętamy tej książki z naszego dzieciństwa?
A to z kolei bardzo ciekawa historia. Z powodu krytycznych uwag o bolszewizmie książka Topsy i Lupus została wydana tylko dwa razy i to w wersji okrojonej przez cenzurę. Jak wszyscy pamiętamy, w tamtych czasach nie wolno było wyrażać się źle o Związku Radzieckim, ani też wspominać ziem kresowych, które odebrano Polsce po II wojnie światowej i wcielono do sowieckich republik. Więc z książki usunięto wówczas lub przerobiono niezgodne z nurtem ówczesnej polityki treści. Teraz do rąk młodych czytelników trafia pełny, nieokrojony tekst powieści Topsy i Lupus.
Bardzo dziękuję pani redaktor Anecie Piątkowskiej za rozmowę. Drodzy słuchacze, dziękując za uwagę, przypomnijmy jeszcze tytuły omawianych książek. Polityka w cywilizacji łacińskiej naszego gościa profesora Pawła Skrzydlewskiego, Dzieje Polski opowiedziane dla młodzieży oraz Obronić cywilizację łacińską Feliksa Konecznego, Żywność, która leczy, terapia żywieniowa świętej Hildegardy z Bingen oraz Święta Hildegarda z Bingen, leczenie chorób duszy doktora Wigarda Strzelowa, Walczy z rakiem dr Andrei Flemer, Zamień chemię na jedzenie oraz Zamień chemię na jedzenie nowe przepisy Julity Bator, Klasztorna spiżarnia zdrowia Zbigniewa Nowaka, Nasza wspaniała ojczyzna Joanny i Jarosława Szarków, Wyprawa niesłychana Benedykta i Jana Łukasza Wierzbickiego, Księgi Roztoczańskich Krasnali Lusi Ogińskiej, Kłopoty Kacperka Góreckiego z Krzata oraz Topsi i Lupus Zofii Kossak. Ponieważ zbliża się rocznica powstania Radia Maryja, które tak życzliwie gości nas na swojej antenie, pragniemy wszystkim ojcom i osobom świeckim posługującym w radiu złożyć serdeczne wyrazy uznania i wdzięczności za ich wieloletni trud. Mieszkańcom Lublina i okolic, którzy wkrótce wyruszą do Torunia na rocznicowe uroczystości, służymy pomocą w dotarciu do informacji o zapisach i miejscach organizowania wyjazdów. Podajemy telefony kontaktowe 81 534 99 66 lub 81 743 75 15. Powtarzam, 81 534 99 66 lub 81 743 75 15. Lub na miejscu w naszej księgarni w Lublinie przy ulicy 3 Maja 22. Dziękujemy za uwagę. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy pani Annie Zalewskiej. Jest godzina 10:52. Podajemy numery telefonów: Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieku, amen.
Chciałem się spytać pani Anny jeszcze, żeby powtórzyła tę książkę Na zdrowie duszy, bo nie wiem, jak dokładnie ten tytuł mnie uchwycił i gdzie taką książkę można nabyć. Pani Hidelgardy Wingen, czy jak?
Witam pana serdecznie. Chodzi tu o książkę doktora Wigarda Strylowa, Święta Hildegarda z Bingen, Leczenie chorób duszy. Taki jest dokładnie tytuł, Święta Hildegarda z Bingen, Leczenie chorób duszy.
Leczenie chorób duszy. A gdzie można nabyć taką książkę?
Nie możemy na antenie udzielać takich informacji, ale proszę zadzwonić po audycji pod numer 81 534 99 66. Postaramy się panu pomóc.
Przepraszam, 81 546?
534 99 66. Powtórzę, 81 534 99 66 lub też drugi numer 81 743 75 15. Udało się panu zapisać?
Tak, dziękuję.
Dziękuję i do usłyszenia z panem Bogiem.
Szczęść Boże. Bardzo dziękujemy pani Annie za te sugestie, informacje dotyczące czytania. Badanie opinii publicznej. Jedno z badań mówi, że dzisiaj ludzie coraz mniej czytają, natomiast coraz więcej oglądają. To jest bardzo ciekawa sprawa, że wiara rodzi się ze słuchania Słowa Bożego, czyli słuchanie. To, co też mówiłem w porannej katechezie, to słowo szema albo szma, słuchać. Słuchać jest bardzo ważną rzeczą, słuchać. Słuchać. Czytać książki. Człowiek rozwija się właśnie poprzez słuchanie, czytanie, oglądanie. Dzisiaj środki masowego przekazu, szczególnie telewizja, kino, tak bardzo atakują człowieka różnymi informacjami, wrażeniami. Święty Jan mówi o tym, o tej pożądliwości wzroku też w pewnym sensie. Ja tutaj trochę tak chcę tą dyskusję może ukierunkować, czy może pokazać te pewne aspekty, walory właśnie czytania.
Bardzo dziękuję ojcu za tą uwagę. Oczywiście tak jak jest, jest tak jak ojciec powiedział i to wielokrotnie psychologowie, socjologowie, kulturoznawcy zwracają na to uwagę, że właściwie cofamy się do ery człowieka pierwotnego, kiedy był tylko obraz, była jakaś taka skrótowa informacja narysowana gdzieś na ścianie jaskini. Później przyszedł ten wiek kultury, wiek słowa właśnie, który niesamowicie pogłębił, ubogacił ludzkiego ducha i ludzką inteligencję, która rozwija się dzięki słowu. I to, o czym mówimy i staramy się przypominać w każdej audycji, czytanie rozwija. I szczególnie apel do rodziców, do dziadków, czytanie dzieciom. Te słowo, które dziecko właśnie wysłuchuje, siedząc na kolanach babci czy mamy, taty, to jest coś, co wprowadza go w świat ducha, w świat kultury. I nie ma dziecka, które czyta samo z siebie chętnie, o ile wcześniej nie było mu czytane właśnie przez rodziców, przez dziadków. I tutaj kolejny apel, że zbliża się może czas kupowania upominków dla dzieci. Proszę ominąć tym razem stoiska z tandetnymi zabawkami chińskimi, które się rozpadają w momencie rozpakowania już. Jednak kupić dziecku książeczkę, jest to coś bardzo wartościowego. Można napisać dedykację. To zostanie z dzieckiem, na pewno to ubogaci to dziecko na wiele, wiele miesięcy i lat i odciśnie trwały ślad na jego duszy, w przeciwieństwie właśnie do tych niczemu niesłużących zabawek.
Bardzo dobre słowo. Cieszę się, że możemy emitować takie słowa na antenie Radia Maryja. To, co pani powiedziała o tym cofaniu się do tej kultury pierwotnej i o tym rozwijaniu inteligencji poprzez czytanie, dedukcję. Kiedy człowiek czyta książkę, też jego wyobraźnia pracuje, rozwija się. Co innego, kiedy idzie do kina i później ogląda już wyobraźnię kogoś innego, który swoją wyobraźnię przelewa na ekran telewizyjny czy kinowy. Dlatego słowo jest tak ważne. I to, co pani powiedziała, żeby dziadek czytał, czy babcia czytała, ten tembr głosu też, ten spokój, właśnie słuchanie. Kiedyś, kiedy nie było telewizji czy radia, nie znaczy to, że te czasy były może lepsze przez fakt, że nie było tych mediów, ale wtedy o wiele więcej czytało się i Pisma Świętego w domu, i hagiografii, życiorysów świętych.
Dlatego oczywiście była większa bliskość i to, co podkreśla ksiądz profesor Walerian Chrostowski, że nie ma, nie powinno być domu, w którym nie ma Biblii w takiej wersji odpowiadającej wiekowi dzieci, tak? Mamy teraz takie ogromne bogactwo i taką dostępność. Można znaleźć pierwsze opowiadania biblijne dla maleńkich dzieci, 2-3-4-letnich. I z każdym kolejnym etapem powinna być w domu właśnie taka Biblia dostosowana do wieku, do poziomu, do możliwości dziecka, aż po młodego człowieka i dorosłego, który po prostu sięga już po Pismo Święte w takiej wersji,
dostosowanej jaką znamy, do jego wieku. Tak. Pani Anno,
korzystajmy z tych możliwości. Jest
bardzo dziękuję. Tak, mamy już czas, nas troszkę goni. Bardzo dziękuję za tą piękną audycję i bardzo wartościowe słowa. Życzę wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.
Dziękuję, pozdrawiam z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.